Wysłuchaliśmy przed chwilą tej niezwykłej modlitwy Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy. Modlitwa jednocześnie wielkiego przesłania. Pan Jezus tłumaczy nam, że jedność i to jedność Trójcy Przenajświętszej. Bóg jest jeden w trzech osobach. Ojciec poznaje Syna i z tego poznania odwiecznego odwiecznie rodzi się Duch Święty, trzecia osoba boska. Wielka tajemnica wiary. Ale Pan Jezus stawia te tajemnice miłości i poznania Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego nam za wzór. Chce, żebyśmy my też byli jedno, tak jak jest jedno On w Ojcu i Ojciec w Nim. I Pan Jezus mówi, że to jest warunek, żeby świat uwierzył w Niego, uwierzył w zbawienie, wszedł na drogę zbawienia, jeśli będzie zachowana jedność. Jedność między ludźmi, jedność w Duchu Świętym. Pan Jezus też mówi tu niezwykłe słowa. Będę objawiał im Twoje imię, nam właśnie, którzy uwierzyliśmy. Będzie nam Jezus ciągle objawiał imię Ojca. Przekazywał tę wielką prawdę o miłości Ojca. Ojca miłosiernego, który chce nas mieć w niebie. I dodaje, będę objawiał Twoje imię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś w nich była, a ja w nich. Co to znaczy miłość, którą mnie umiłowałeś? Miłość, którą On miłuje Jezusa, to jest Duch Święty. Pan Jezus wyraźnie chce, żeby Duch Święty był w naszych sercach. Żeby On, którego przyjęliśmy w chrzcie świętym, w bierzmowaniu, żeby był Panem naszych serc. Żeby realizować się mogły wielkie dzieła Boże. Właśnie potrzebna jest ta pomoc Ducha Świętego. Jeśli wysiłek podejmujemy, żeby żyć według wiary, to owszem, jest nasza zasługa, ale to jest dowód otwarcia się na Ducha Świętego. Tylko w Duchu Świętym możemy powiedzieć wierzę, albo słowo Jezus, albo kocham Cię, Panie, albo bądź miłości w mnie grzesznemu i odpuść grzechy. Jeśli się na to zdobywamy, to Duch Święty działa we mnie, w nas, w Tobie. To jest właśnie niezaprzeczalny wód, że właśnie mocą Ducha Świętego to dobro nadprzyrodzone, ta tęsknota za Bogiem, za poprawą życia, za nawróceniem, tęsknota za porządkiem sprawiedliwości według Bożych planów w świecie rodzi się w sercu dzięki Duchowi Świętemu. Uszanujmy tę wielką prawdę, uszanujmy tę wielką obecność Ducha Świętego. On rodzi wielkie rzeczy. On rodzi wielkie rzeczy w naszych rodzinach, w naszych dzieciach, w naszych bliskich, w nas. Rodzi wielkie dzieła, za które będziemy mogli oglądać Boga kiedyś w niebie. Niemożliwe rzeczy staną się możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Niewyobrażalne rzeczy. W tej ostatnią niedzielę Ojciec Święty Franciszek kanonizował dwoje dzieci. A co to znaczy kanonizacja? Co to znaczy ogłoszenie świętym? To jest ogłoszenie, że ten człowiek zdobył się na heroiczność wiary, nadziei i miłości. Dzieci? Przecież Hiacynta i Franciszek to mieli 6, 7, a Łucja 8 lat. Nie umieli pisać, czytać. Jaka to heroiczność. Dzisiaj mamy też dzieci 6-letnie. Widzimy, czy wątpimy niejednokrotnie. Wątpimy, czy one mają rozeznanie dobra i zła, czy do Komunii Świętej pierwszej już mogą przystąpić, czy mogą zrozumieć, czy mogą kochać Pana Jezusa, czy mogą przyjąć bierzmowanie, mają lat 15 czy 17. Nie, bez, w ludzkim wymiarze, ludzką mądrością nie mogą. Ale to Duch Święty działa. Duch Święty otwiera serce na wiarę. I widzieliśmy właśnie w tych małych dzieciach fatimskich, że one się przejęły tą misją, którą otrzymały od Matki Bożej. Więzione przez masona, administratora prowincji, więzione, naciskane, straszone, że będą zabite, powiedziały, możemy umrzeć, a tajemnicy nie wydamy. Tajemnicy od Matki Bożej, którą otrzymaliśmy, nie powiemy. Potem także odpowiedziały na apel Matki Bożej ratowania grzeszników i wynagradzania Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. One się przejęły. Matka Boża mówi o umartwieniu, o darach duchowych, o modlitwie. Te dzieci nieustannie mówią różaniec, modlą się, szukają umartwienia, przepasują się jakimś sznurkiem, jakimś łańcuchem. Matka Boża upomina, w dzień noście ten sznurek, ale na noc zdejmijcie, bo to za dużo. Heroizm dziecka na serio potrafi wziąć to, co Bóg mówi. I dokonuje wielkich rzeczy, dokonuje wielkich nawróceń. Przecież ta Łucja bez przerwy potem przedstawia Matce Bożej prośby za zmarłych, żeby do nieba poszły te dusze. I otrzymuje odpowiedź. Dobrze, ten pójdzie do nieba, ten musi jeszcze pocierpieć. Zobaczcie, to jest ten dialog Boga z człowiekiem. Te objawienia Matki Bożej to nadzwyczajny dar, który Pan Bóg dał, że Matka Boża uprosiła u Boga, jeszcze teraz z nieba przychodzi troszczyć się o zbawienie nasze. A święci pańscy, to przykład też świętego Andrzeja. Przecież no gdzieś tak jak w naszych rodzinach przyszedł na świat, gdy ten świat dzielił się, bo to koniec XVI wieku, protestanci zalewają świat. Jest podział i prawosławie i inne rodzą się sekty i przecież to jest urodzaj wtedy w Europie tego podziału Kościoła. Andrzej widzi ten dramat. Oddaje się Matce Bożej. Toż to sodalis maryjny. Dla niego cześć Matki Bożej, oddanie się Matce Bożej to jest obowiązek, to jest oddech życia. To jest rozkwit w miłości. Idzie z wielką gorliwością, pracuje wśród ludzi i kończy się to, wiemy, tym, że nawracają się, wracają do jedności, ale ciężko jest uznać błąd innym, którzy nie otrzymali tej łaski wiary. Zaczyna się nagonka. Zaczyna się prześladowanie. Ginie w okrutnych męczarniach. Ksiądz, przemawiający parafianin tu na powitanie zacytował sługę Bożego Piusa XII papieża i jego encyklikę. To ciekawe, że ten papież, ostatnią encyklikę, to jest wybitny papież w historii Kościoła. Napisał tę ostatnią encyklikę poświęcając się świętemu Andrzejowi Boboli i mówi tam rzeczy bardzo ciekawe. Właśnie przypomina i te okrutne męki, i tę miłość Andrzeja do Pana Boga, i tę gotowość do wyznawania wiary. Jak go pytają, kim ty jesteś? Jesteś księdzem? Tak, jestem kapłanem katolickim. W tej wierze się urodziłem i w niej umrzeć pragnę. Wiara moja prowadzi do zbawienia. Andrzej przed tym sądem, tym ludzkim, tych prześladowców swoich, którzy go zabiją. Myślę, że to ogromne, nieważne na obserwacja, że papież świadomy, że wiara już wtedy, po wojnie, papież Pius XII świadomy, że wiara w niejednym kraju wygasa, podupada. Tak jak zresztą i dzisiaj, ten proces się ciągle toczy. Zauważa, że są ludzie męczennicy, są świadkowie i są potrzebni ci, którzy będą siać to ziarno wiary, skoro są tacy, co je wyrywają z korzeniami przez męczeństwo, chcą wyrwać wiarę z ludzkich serc przez rozkład moralny. Dzisiaj przecież idą wielkie sumy, struktury, instytucje pracują nad tym, żeby wykorzenić wiarę, wykorzenić moralność z naszego życia. Widzimy pod różnymi pozorami. Przecież to jest bardzo wyraźne. Pamiętajmy jednak także to, co papież przypomina, żeby uznania najwyższego Boga i Jego prawa nie może wśród ludzi istnieć ład, porządek, nie może być postępu prawdziwego. Największe, najbogatsze narody rozpadają się. Widzimy u nas, jeśli zabrakło moralności, rozpłynął się dochód narodowy i na nic nie było pieniędzy. Wystarczyło w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku przykręcić trochę korupcji, przykręcić podatki upływające z Polski do jakichś lewych kieszeni i jest na 500+. Dla każdego dziecka kolejnego znalazły się pieniądze. I nie było potrzeba nadkładać dodatkowych ciężarów. To jest przykład, jak niemoralność czy brak moralności w życiu rodziny, w życiu konkretnego człowieka, w życiu narodu pozbawia także tych sukcesów materialnych, tych sukcesów rozwojowych. Myślę, że to bardzo ważne. Myśmy też zauważyli i posłuchali rady ludzi mądrych, papieży, chociażby właśnie tego sługi Bożego Piusa XII, który przypomina, im zuchwali ludzie nienawidzący Boga i nauki chrześcijańskiej występują przeciw Chrystusowi i przeciw Kościołowi, tym gorliwiej powinni kapłani, tak, biskupi, kapłani i wszyscy katolicy rozpowszechniać wśród ludu Bożego prawdę o Bogu, o Jego przykazaniach i nigdy nie cofać się przed trudnościami. Pamiętać też trzeba i przejąć to przesłanie, którym papież prawie kończy swoją encyklikę. Niech Polska zawsze będzie wierna. Ona była do tej pory przedmurz chrześcijaństwa. Niech i dalej nim będzie, bo Bóg tę właśnie rolę narodowi polskiemu przeznaczył. Koniec cytatu. To papież, który nie był w Polsce, ale obserwował wtedy po wojnie prześladowanie Kościoła przez komunistów. A czy dzisiaj, zobaczcie, przecież dzisiaj kolejny prezydent Francji upomina Polskę. Co Polska? Zasady, ale my mamy pieniądze. Niech Polska się tak nie mądrzy za dużo, bo będziemy obcinać te dotacje. Czyli Europa ma prawo mieć równych i równiejszych. Co to się zmieniło? To nigdy, nic się nie zmieniło. Jeśli przeważy to, na razie się to wahają, ale jeśli przeważy taka opinia, to proszę zobaczyć, dokąd my zmierzamy. Ja myślę, warto zauważyć, że ta cała Europa ma dzisiaj kłopoty ze sobą i że dzisiaj na ten Kościół patrzą z wielkimi obawami. Dlatego prześladowani są chrześcijanie. Także w Europie widzimy, Parlament Europejski nie dopuszcza ludzi, którzy się deklarują, jak chociażby profesor Rocco Buttiglione z Włoch, któremu proponowano wysokie stanowisko, ale zapytali go, co on myśli na temat małżeństw jednopłciowych albo aborcji. On powiedział, ja wiem, jakie są prawa, ale w sumieniu jestem przeciwny tego rodzaju. Wiem, że to jest niemoralne. Ja jestem uformowany przez wiarę Ewangelii. Odsunęli. Nie może taki być. I wiele innych przykładów mamy tego rodzaju postępowania dzisiejszych struktur. Myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę. Trzeba dzisiaj rozeznawać rzeczywistość, w której żyjemy. Także na naszej polskiej ziemi. tę rzeczywistość, jak obserwują mędrcy, o gorzkich prawdach, o trudnych prawdach, o wymaganiach, najczęściej rozeznają i mówią o niej ludzie święci i prorocy. Czasami też mówią satyrycy, politycy, poeci i myślę, że na to i warto ich słuchać i zauważyć, jak mówią właśnie chociażby jeden z nich. Mamy dzisiaj coraz szersze autostrady i coraz węższy punkt widzenia. Coraz mniej widzimy perspektyw dalekich. Coraz więcej dyplomatów i coraz mniej zdrowego rozsądku w uchwalanych prawach. Coraz więcej lekarstw i coraz mniej zdrowia. Mówimy za dużo, a nie umiemy słuchać. I coraz więcej domów, wygód, a coraz mniej miejsca dla ludzi starych, potrzebujących pomocy, naszej opieki, naszego serca w tych naszych domach. Coraz mniej miejsca. To jest obraz rzeczywistości dzisiejszej. To trzeba sobie uświadomić, że te wymagania, które stawia Ewangelia, chcą uzdrowić i myślenie, i postępowanie. Myślę właśnie, że dzisiaj widzimy i wszyscy stawiają sobie, skoro Kościół i Pan Jezus te Ewangelie miłości, przebaczenia, nawet miłości nieprzyjaciół głosi, dlaczego jest prześladowany? Dlaczego? Co złego głosi Chrystus? Co złego głosi Kościół? To pytanie postawił sobie Franciszek, papież nasz. Niedawno, 22 kwietnia tego roku, na audiencji zabrał na ten temat głos i powiedział, że trzeba zdać sobie z tego sprawę, że książę tego świata nie chce, bo nienawidzi i wzbudza prześladowania, nie chce słuchać głosu Chrystusa, Kościoła i wzbudza te prześladowania, które od czasów Jezusa i rodzącego się Kościoła trwają aż do dziś. Papież zauważa, że książę ciemności, szatan, mówi wyraźnie, i jego słudzy. A czego dziś potrzebuje Kościół? Męczenników, mówi papież. Świadków, to znaczy świętych dnia powszedniego, bo Kościół naprzód prowadzą święci. Dzisiaj Kościół w Polsce też jest, zmaga się, ale Europa podziwia. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, mówią, no dziwna rzecz, że w Polsce i te kościoły zadbane, a państwo nie pomaga kościołom. Zabytki obłożyli różnymi przepisami, to na zabytki trochę pomagają. Nie na wszystkie, na niektóre. Ale kościoły zadbane, ludzie chodzą do kościoła, spowiadają się, modlą się. Dlaczego? Ja myślę, że najważniejsza to zasługa Pana Boga, łaski wiary, doświadczenia historycznego naszej ojczyzny, że ten Kościół nigdy narodu nie zdradził, mimo że nieraz słabości ludzie Kościoła mają i wiemy, niekiedy upadamy, ale wstajemy, to też ważne. Myślę też, że Kościół w Polsce ma tę niezależność i dlatego jest kłopotliwy, a ta niezależność to płynie z ludzi, że Kościół w Polsce utrzymują ludzie. Nie muszą się oglądać księża na pomoc państwową. W innych krajach dali tę pomoc i wyludniły się kościoły. Bo musisz słuchać później. Czytam teraz dramatyczne niektóre informacje, gdzieś uchwalają w Belgii eutanazję. No, szpitale państwowe muszą przyjąć. Będą zabijać starych, niepotrzebnych ludzi. Dramat. Zamiast leczyć, pomagać, no i lepiej zabić. No straszna rzeczywistość. I nawet szpital prowadzony przez zakonników przyjął to prawo. Przecież to dramat. Zgłosili się do biskupa, jak czytamy. Biskup mówi, no trzeba ich rozumieć i tak dalej. Inni biskupi się nie godzą. Protestują. Zobaczcie, trzeba się modlić o światło i o moc Ducha Świętego, ten wielki dar męstwa, rozumu, roztropności, żebyśmy się nie poddali. Także i na nasze na naszą ojczyznę przyjdą trudności, przyjdą zmagania. Już są naciski, już są te różne manifestacje, żeby podeptać prawo Boże. Już te próby opanowania, wychowania od początku, które by mogło być oderwaniem od rodziny, które mogłoby być wymieszaniem płci, wmówieniem, że to jest jednopłciowość najlepsza, uniseks, to jest hasło dzisiejsze. Nie, zostawmy Panu Bogu decyzję i człowiekowi, dziecku. Nie manipulujmy, nie przyjmujmy tej ideologii, strasznej ideologii, która naturę przekreśla, gender, czy innych ideologii, które się dzisiaj będą próbowały rozprzestrzeniać i wciskać do naszych umysłów, do naszych serc. Chrześcijaństwo to nie jest łatwa religia. Trzeba to powiedzieć. Jak patrzymy na świętego Andrzeja Bobole, jak patrzymy na decyzje, które podejmują ludzie świątobliwi, święci, to nie jest religia łatwa, ale to jest religia bezpieczna i piękna. Nie ma piękniejszej religii, nie ma piękniejszej propozycji dla rozwoju człowieka, jak wiara w Chrystusa i droga z Chrystusem. Bo On nam każe sięgać aż po jedność z Ojcem, z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. On zawsze jest człowiekiem, żeby przypominać, że godność człowieka to jest godność nadprzyrodzona. My mamy nie tylko to życie ziemskie, ale my także mamy przed sobą wieczność. Niech więc to nasze dzisiejsze spotkanie modlitewne, spotkanie z Chrystusem w Najświętszej Eucharystii będzie tym gorącym zawołaniem do Chrystusa, żeby pogłębił i umocnił i ożywiał naszą wiarę, wiarę naszych bliskich. Amen.